Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Nazywam się Paweł Słowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Wszystkie Rafał, dzień dobry.
Dobrze, Rafał, dzisiaj nagrywamy tak podcast, mamy 30 grudnia 2014 roku. To proponowałbym, żebyśmy zrobili takie małe podsumowanie, co uważamy, że na takiego super ważnego się na rynku, no i w ogóle tak, na świecie wydarzyło w 2014 roku, oczywiście tematy giełdowe, zbliżone do giełdowych i tak dalej, tak? Także proponuję, żebyśmy na zmianę sobie takie te tematy roku wylistowali. To może z racji tego, że jestem przy głosie, to może ja zacznę.
Proszę bardzo.
Tak, dziękuję Ci bardzo. Dla mnie takim jednym z dużych wydarzeń roku, dzięki którym rok 2014 będzie zapamiętany, jest tam styczniowo-lutowy zamach na obligacyjną część OFE. No, podczas który, przypomnijmy, rząd nakazał OFE oddanie w obligacjach skarbowych i papierach dłużnych około 150 miliardów złotych, które natychmiast zostały umorzone i dopisane do naszych kont w ZUS-ie. I no tak, nasz stan posiadania w OFE skurczył się tak bardzo mniej więcej o połowę. I jednocześnie wówczas ta reforma OFE zakładała, że do lipca obowiązywał zakaz reklamy OFE i ludzie mieli się w tym czasie decydować na to, czy chcą w tym OFE zostać, czy nie. Także ja głosuję, jakby tam nominuję do wydarzenia roku ten, mówię, to bodajże było w styczniu albo w lutym, albo jakoś na przełomie miesięcy, jakoś nie pamiętam dokładnie, ten zabranie pieniędzy z OFE, tak? Czyli drugie rozmontowanie OFE. Ja to.
Ale jeśli już tak jesteśmy w podcaście giełdowym, to zapytajmy się, jak to wpłynęło generalnie na właśnie giełdę, indeksy.
Nie wpłynęło
twoim zdaniem?
Nie.
Moim zdaniem delikatnie wpłynęło, ponieważ no, nawet w dłuższym terminie, to nawet nie delikatnie, tylko bardziej delikatnie.
Nie no, wiesz co, Rafał, jak spojrzymy, jak wygląda wykres jakichś tam podstawowych indeksów za ostatni rok, no to on faktycznie nie wygląda, powiedziałbym, różowo, tak? To tak można powiedzieć sobie, natomiast pytanie, czy to jest sprawa jakoś tam ograniczenia OFE, no bo jakby to drugie wydarzenie roku, które możemy tu hurtem jedno na wdechu wymienić, to, że w tym OFE zostało pod koniec lipca, jak się okazało, około 2,5 miliona osób, tam z kilkunastu milionów uprawnionych, no i to jest, i teraz jest pytanie, czy za takie artykuły się pojawiały, czy giełda poradzi sobie bez OFE. Wiesz co, moim zdaniem wiadomo, że OFE to jest jakaś tam podaż pieniądza, tak, że oni OFE muszą inwestować pieniądze tych emerytów, które tam się na rynku pojawiają, natomiast jak ich nie będzie, to jest OFE czy nie ma OFE, to nie wpływa na to, jakie spółki generują wyniki. Czy te spółki będą dobre wyniki generowały, czy nie. Od tego tak naprawdę w długim terminie moim zdaniem zależy.
No, też niekoniecznie, bo inna teoria brzmi, że wzrosty cen akcji, indeksów i giełd to są nic innego jak przepływy pieniężne, czyli ile wpływa na rynek giełdowy, ile wypływa. A tutaj jednak jest bardzo mocny odpływ pieniądza, no bo OFE musiały tutaj na te...
Będzie mniejszy dopływ w przyszłości, no bo tam zmniejszyła się, bardzo zmniejszyła się liczba tych tam oszczędzających w OFE. Tak to
ale teraz też na tą metodologię suwaka OFE musiały nazbierać środków oraz dostosować do tych górnych norm posiadania, zaangażowania OFE w akcje. OFE musiały to dostosować. No i większość, co było widać po danych, po odpływach, po sprzedanych akcjach, o jakiej wartości akcje OFE sprzedały, no to było widać, że OFE stały po stronie podażowej na rynku akcji. No a na kolejne lata po prostu OFE ograniczą swoje zaangażowanie dalej, bo to wymaga na nich ustawa. No a już tutaj słychać na spółkach, które chciały robić emisję, to niestety nie ma tego. No, czy według ciebie Skarb Państwa musiałby brać udział w emisji Lotosu?
Co?
Jakby takie OFE istniały?
Ja wiem, co
się istniały, no, funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.
Na pełnych takich, na pełnych obrotach.
Dokładnie, więc pewnie nie.
No może masz rację, znaczy nie, no zapewne masz rację, ja bym tak, masz rację w krótkim terminie, ja będę się upierał, że w długim terminie to się wszystko wyrówna i po prostu rynek przyzwyczai się do tego, że nie ma na rynku takiego gracza jak... nie ma na rynku tak dużego gracza jak OFE, tak? Bo OFE będą, ale troszeczkę, powiedziałbym, skarłowaciałej formie. Dobrze, masz jakiegoś kandydata do wydarzenia roku?
Ja z racji mojego stanowiska głównego analityka w SI, to ja się przez cały rok oczywiście skupiam tylko przede wszystkim na spółkach, na ruchach cen, więc ja tutaj wśród takich spółek z mojego kręgu zainteresowań, a jest ich no grubo ponad 100, to mógłbym tutaj wymieniać największe hity, czyli spółki, które najbardziej spadły i najbardziej wzrosły. I to były takie spektakularne ruchy cenowe. No, więc dla mnie in minus, no trudno mieć innego negatywnego faworyta jak JSW. Tutaj pierwszy styczeń to jest kurs około 54 zł. Obecnie dzisiaj znowu nowe minimum okolic 13 zł.
Czyli możemy powtórzyć nasze stare przysłowie już jak mantrę, także stare powiedzonko, dzień jak co dzień, czyli minimum na JSW.
No, tak jakbym to już kiedyś słyszał.
Tak, to regularnie, 16,05 widzę się zmienił. Matko Boska, strasznie to wygląda.
Procentowo, no to na przykład jeszcze chyba większe spadki zanotował Asbis.
Ale to jest mniejsza spółka, prawda?
To jest mniejsza spółka z bardzo dużym, z bardzo dużą ekspozycją na Rosję, czyli spadek z 7 zł w ciągu 12 miesięcy, teraz już jest poniżej złotówki. A z pozytywnych Energa. Tutaj myślę, że sam wzrost tak dużej spółki, ile osób tym się interesowało, brało udział w WIPO, to jak sobie teraz spojrzymy na wykres akcji, no, większość serwisów ujmuje dywidendę, więc tutaj z 15 zł wzrost na 23 zł.
No tak, to Energa jest takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Może, ciężko powiedzieć, że zaskoczeniem, tak? Pozytywnym, patrząc jak na pozostałe spółki energetyczne się zachowują w ostatnich tygodniach, to Energa bardzo, bardzo dobrze wypada na ich tle. Dobrze, to ja w takim razie z tego wszystkiego taki troszkę znowu geopolitycznie, to jest marcowa aneksja Krymu przez Rosję, to jak jest wydarzeń roku. No i cóż, no i jakby będąca tego konsekwencją, ciągiem dalszym, czy nie wiem jak to powiedzieć, konflikt we wschodniej Ukrainie, rosyjsko-ukraiński, bo trzeba wprost powiedzieć, że to nie jest konflikt Ukraińców z separatystami ukraińskimi, tylko to jest konflikt Ukraińców z Rosjanami. No i to miało niewątpliwy wpływ na rynki, na okoliczne, na nas, na koniunkturę w Polsce, no i w ogóle tak na jakąś taką globalną koniunkturę finansową.
Tak, no ten konflikt jeszcze dalej będzie wpływał na naszą giełdę po prostu, ale i tu również na całą makroekonomię.
Zgadza się. Dobrze, to nie, masz jakiegoś kandydata? Bo jak nie, to ja mam.
Jeszcze?
Tak, jeszcze.
No, miałem jeszcze ochotę podać przewrót w Cormeju. Oraz kurs z 8 na 3 zł tylko w tym roku. No ale to chyba jest też jeden z mniejszych tematów, jak patrzymy na całą giełdę.
Mm-hmm. No dobrze, to wiesz co, to ja jeszcze z takich dużych rzeczy, które się wydarzyły, które jakby mi ktoś rok temu powiedział, że tak to będzie, to bym otworzył oczy i powiedział, że to jest niemożliwe, to bym wytypował kurs baryłki ropy, która no, rok temu i całe jeszcze pierwsze półrocze utrzymywała się powyżej $90 za baryłkę, a w chwili obecnej bije roczne minimum na poziomie 52. No i to ma jakby związek, czy nie jakby, ma związek z bieżącą sytuacją w Rosji, bo gdyby cena ropy naftowej była wysoka, to wszystkie sankcje nakładane przez świat zachodni na Rosję, gospodarcze, które odbijają się tam no, na przykład niskim kursem rubla i tak dalej, no miałyby, powiedział, niskie znaczenie, bo Rosja miałaby pieniądze w budżecie, ponieważ tam jakby no, połowa PKB jest tak naprawdę zbudowana z eksportu surowców, z eksportu ropy, z eksportu gazu, no a przy tej cenie ropy to oni mają faktycznie ciepło. Także to, no my to odczuwamy na bieżąco na stacjach benzynowych. Gdybyśmy mieli jeszcze tańszego dolara, ale niestety nie mamy, to w ogóle już byłaby Ameryka. Byłoby bardzo przyjemnie, ale niestety kurs dolar-złoty też nie wygląda w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach nie wygląda najlepiej.
Tankowałeś już poniżej 4 za litr?
Nie.
Ja, mi już się udało złapać tydzień temu, tak, na promocji weekendowej.
Nie.
3,90.
Tak? O moje, to super. Nie, no ja tankowałem po 4,40 coś na razie, także. I też byłem mile zaskoczony, bo wiesz, jak to jest, człowiek się przyzwyczaił do cen tak po 5 i nagle jest po 4, po 4,40, no to jest zaskoczenie. Gdybyśmy mieli tego dolara mniej więcej tak, jak to było w pierwszej połowie tego roku, no to byłoby zupełnie inaczej, no ale to jest niewykonalne, no bo to jest trochę tak, że to umocnienie dolara i spadek cen ropy to jest troszkę skorelowane, więc ciężko sobie wyobrazić słabego dolara i niską cenę ropy. To jest mało wykonalne. No ale to ja ten spadek cen ropy podaję jako... No i nic się niespecjalnie zanosi, przynajmniej w najbliższym okresie, ponieważ szejkowie powiedzieli, że im ta cena ropy pasuje, oni są gotowi nawet przy cenie za baryłkę $20 za ropę dalej produkować, oni są wciąż powyżej cen wydobycia, że nic się nie zanosi, żeby to jakaś miała bardzo drastyczna zmiana nastąpić.
Nie wierzę w to, myślę, że zmienią zdanie, jak ta ropa będzie po $20.
No to trochę, no dobra, no niech sobie zmienią, ale my będziemy mieli wtedy ropę, wiesz, będziemy mieli ropę na stacjach, benzynę na stacjach benzynowych po 3 zł, no to dobra, no to już możemy trochę
nastąpić. Dobra, niech im będzie chwilę.
Niech
się chwilę pokłócą.
Jasne.
Dobrze, co z innych, no mi się tak teraz skojarzyło, że ten rok jeszcze upłynął pod tutaj takim hasłem ograniczania wygaszania QE3 no w Stanach, 3. Czyli drukowania pieniądza, tak?
Koniec drukowania pieniądza.
W Stanach, tak? Bo Europa, EBC chyba dopiero zaczyna to robić i takie bardzo mocne umocnienie dolara na rynkach światowych. To patrząc przede wszystkim przez euro-dolara, co wpływa oczywiście na właśnie surowce, bo spojrzyjmy sobie na spadek cen chociażby złota, jak mocno ten kruszec spadł.
No dokładnie. Dobra, to ja inną rzecz, patrz, jak mówisz tutaj o Stanach, to Stany wczoraj, jak rozmawiałem 30 grudnia, wczoraj znowu pobiły rekord wszechczasów, tak, indeks Standard & Poor's i to bodajże Wojtek Biały to liczył, nie jestem mówiąc z pamięci, chyba 52 razy w tym roku był ustanawiany rekord wszechczasów.
Czyli co tydzień.
No średnio raz w tygodniu rekord wszechczasów w Stanach padał, tak? Nawet jeżeli zliczyć, że tak średnio 250 dni sesyjnych w Stanach, no to. Tak? No ale oni zdaje się, że rewolucję łupkową przechodzą właśnie, chociaż nie jestem pewien, czy przy tych cenach ropy to im się zaczyna, czy oni zaraz nie zaczną być poniżej kosztów wydobycia, jeżeli chodzi o wydobycie gazu i ropy z łupków.
No i już widzimy, że przy podsumowaniu 2014 ciekawie nam się zapowiada rok 15.
Nie, to zawsze tak będzie. Wiesz co, ja bym tu jeszcze mogę się tutaj tak przyznać do spektakularnej porażki w naszym zeszłotygodniowym zakładzie. Mogę do jakby wydarzenia roku podać znowu, skoro mówimy o takich, wiesz, całorocznych zmianach kursów, tak? Jak to jest w stosunku do 1 stycznia do dzisiaj, kurs dolar-rubel, który tak, patrząc na wydarzenia na cały rok, no to rok temu w styczniu był ten 1 dolar był po 35 rubli, a dzisiaj jest, no tak się waha, między 50 parę a 60, dzisiaj jest po 57. No jak ostatnio rozmawialiśmy, to był ten taki spektakularny dzień, podczas którego rubel prawie dotknął 80.
Tak, i wtedy czyniliśmy zakłady.
Tak, czyniliśmy zakłady, ja powiedziałem, że na święta mogą mieć po 100 rubli, a ty powiedziałeś, że nie, no i niestety, no dobrze dla Rosjan, źle dla mnie, bo przegrałem zakład, tak się jednak nie stało. Więc dobra, Rafał, w krótkim terminie ten zakład wygrałeś, możemy spróbować spróbować przedłużyć ten zakład o jakieś, nie wiem, mam wrażenie o półtora roku, wiesz dlaczego? No tak sobie teraz patrzę na półtora roku, dwa lata, zobacz, co się stało z Grecją, bo to też możemy sobie mówić o że jest powtórka Grexitu. W tym roku się wydarza, już jakby, wiesz, puka do bram. Zobacz, co się stało, jak Grecja po raz pierwszy upadała, który to 2011, zgadza się? Tak, połowa 2011, kryzys krajów PIX. No i jest, przypomnijmy, że Grecy wówczas wtedy dostali od Europejczyków ogromne dofinansowanie liczone w miliardach dolarów, ale pod warunkiem, że ci im obiecają no jakieś tam reformy, ciąg niekończących się reform. Ci Grecy w międzyczasie wychodzili na ulicę, protestowali przeciwko tym reformom, no bo to oznacza dla nich zaciskanie pasa i bardzo jakby no tak troszkę bidowanie. No i minęły 3 lata. No i zdaje się, że Grecja ma znowu bardzo poważne problemy. Tam któryś raz się z rzędu nie udało je wybrać jakiegoś prezydenta. No dobrze nie jest w tej Grecji, co widać po kursie indeksu. Jak się nazywa ten indeks grecki? ATEX.
ATEX,
tak. Więc, no i zobacz, Grecja powraca po 3 latach. Dzisiaj Rosja, no nie chciałbym powiedzieć, że ten dolar, rubel się wybronił, tak? No bo to ciężko mówić, jak on jest na poziomie 57, tak? 57 rubli za dolara, że on się wybraniał, ale śmiem twierdzić, że to jest taki, wiesz, po tak spektakularnym spadku, jaki był wtedy tamtego dnia, co rozmawialiśmy, ten niecały, te 1,5 tygodnia temu, że on tam prawie dotknął 80, no to oddech każdemu walorowi się należy, że będziemy mieli gdzieś tam za, wiesz, za miesiąc, za 2 miesiące, za 3 miesiące, będziemy mieli, jeżeli cena ropy się utrzyma, a polityka Putina się nie zmieni, to będziemy mieli dalsze systematyczne osłabianie się rubla.
I z tym się zgodzę z tobą, jak najbardziej.
No widzisz, no to nie będzie wesoło, bo mamy to samo zdanie, to ciężko jakieś zakłady tutaj czynić. Tak, to dobrze. Jakieś jeszcze wydarzenia roku, jakbyśmy sobie tak wypisali? To tak wpadł mi pomysł, tak teraz, że możemy, zróbmy małą sondę na stronie i będziemy prosili was o głosowanie, co wy uważacie za wydarzenie roku i tam wśród głosujących coś polosujemy, jakieś
drobiazgi.
Tak mi się wydaje. O, wiem co jeszcze w takim razie, skoro tak sobie tutaj wyciągamy te króliki z kapelusza, jeżeli chodzi o wydarzenia roku, to koniec kontraktów z mnożnikiem 10. I tylko pozostające na rynku tylko te z mnożnikiem 20. Co nie wiem, czy widziałeś, jak wyświetliłem sobie LOP, jaki się utrzymuje tam mniej więcej od września, to ewidentnie widać, że spadł. Nie wiem, czy o połowę, bo to trzeba było tam, nie chciało mi się dokładnie liczyć, ale LOP jest ewidentnie mniejszy. No to jest oczywiste. Mnożnik jest większy, tak, to wystarczy handlować połową dotychczasowej ilości, to jest, odpowiada mniej więcej temu samemu, ale to było widać, jak rynek bardzo potrzebuje zmienności, bo jak tylko się pojawiła zmienność ta w zeszłym tygodniu, czy właśnie wtedy, kiedy właśnie Rosjanie tak nam spektakularnie spowodowali, że nasz rynek troszeczkę zanurkował i troszkę się zmienność pojawiła, natychmiast LOP się pojawił. Ja wiem, że on był związany, bo tam było wygasanie kontraktów, tam Dzień Trzech Wiedźm, on zawsze tam jest w tych dniach, jest aktywniej, ale od razu LOP był większy i handel na tych kontraktach naprawdę no, przypominał stare dobre czasy. Chociaż w tym tygodniu zdaje się, że mamy powtórkę z rozrywki, no ale jest tydzień świąteczno-noworoczny, to nikt tutaj złego słowa nie może powiedzieć inwestorom, że oni troszkę skromniej, że więcej przy stole spędzają czasu niż przy monitorach.
No tak, ale pamiętajmy, że praktycznie od 2013 roku albo jeszcze wcześniej, no to na WIG20 mamy ciągłą konsolidację.
Nie, zaryzykował tutaj, już nawet od 2011.
No, albo jeszcze dalej, w zależności jak wąską tą konsolidację zawrzemy. No tak, ale no to w tygodniowej, no to jeszcze lepiej. Połowa 2011 do teraz, więc to tym bardziej nie sprzyja. No, zobaczymy, co czas przyniesie dalej.
No dobrze, wiesz co, ja tak z grubsza, jeżeli chodzi o te wydarzenia roku, tak wiesz, przegrzebuję pamięć i wydaje mi się, że to już byłoby tyle, tak? Dzięki Bogu nie mamy, znaczy dzięki Bogu, no, nie mamy zmiany głównego indeksu, dalej głównym indeksem jest WIG20, także mimo tam prób giełdy zmiany tego na WIG30 to nie ma tego, więc to ciężko jest mówić o jakichś takich znaczących wydarzeniach. No i ten, nie było żadnej dużej, fajnej, spektakularnej prywatyzacji w 2014 roku.
Też bo nie ma OFE.
Nie ma OFE, ale nie, no dobra, nie ma OFE, ale nic nie było takiego, wiesz, nie szło na rynek nic takiego mocnego.
No teraz takiego, chyba Poczta Polska, tak, się bardzo mocno przymierza w 2015.
No nie mów.
Tak.
Naprawdę? A jakie nie mają wyniki?
Wiesz co, jak robiłem, pisałem kiedyś raport na temat Integera, I tam wyciągnąłem z KRS-u wynik Poczty Polskiej, to tam były plusy na poziomie zysku netto. I to nawet takie nie najgorsze.
O, proszę widzieć, to jeżeli możemy mówić o jakimś tam zawodzie roku, tak, bo skoro wymieniliśmy
Listonosz,
to Integer również, tak? To jest też widać, że to jest jakby analitycy tutaj, inwestorzy, no tam nad biznesem Rafała Brzuski nie zostawili tutaj suchej nitki, no to od początku to jest minus tak na oko, czyli zamknie jedno oko, 50% spadku w tym roku? No tak by było, tak jest, dokładnie minus 52% od początku roku.
No i zobaczymy, co dalej.
No to fatalnie to wygląda, to jeżeli miałbym takie, bo nie ukrywam, że wiesz, Integer już był podawany jako, wiesz, jako sukces polskiej myśli technologicznej, że to jest, wiesz, znajdźcie polskiego Apple'a, jak można wybudować coś z niczego. Integer był podawany jako taki przykład, no to w tym roku naprawdę fatalnie to fatalnie to wygląda. Kolejną taką spółką, która jakby no, zatrzymała się, no ale to już miała tak kosmiczne wskaźniki, że to ciężko było, żeby się nie zatrzymało, to jest LPP.
Które tam... No właśnie, dolne ograniczenie kanału teraz testuje.
Tak, także uderzała w ten poziom 10 tysięcy, uderzała, no jest 7,5 tysiąca, prawda? Także...
No i tutaj fundamenty na przetestowanie tego dolnego poziomu, a nawet jego przebicie są bardzo konkretne, tak? Bo argumentami jest oczywiście rubel i teraz te wszystkie ubrania...
Oni też mają ekspozycję, też tam
trochę tak, no to jest bardzo tak? duża ekspozycja na Rosję i teraz może nie taka jak w przypadku Asbisu, ale tutaj no, LPP musiałoby praktycznie raz w tygodniu minimum podnosić ceny swoich ubrań, aby zachować poziom marsz. A wiadomo, że jest to ciężkie do zrealizowania. No i tutaj wyniki za czwarty kwartał no, będą pod dużą presją tego no, wydarzenia.
A ile oni mają procent? Wytrafisz tak z pamięci powiedzieć procent przychodu z rynku z rosyjskiego?
Tak na szybko jak kojarzę, to jest około 20.
Czyli bardzo dużo. No przypomnijmy, że takie spółki jak Apple, BMW, Audi i Mercedes zamknęły sprzedaż w Rosji.
Dokładnie, oni wstrzymali na pewien okres.
No na pewno do czasu ustabilizowania się tego kursu na jakimś tam, nie mówię czy niskim, czy wysokim, ale na pewno do czasu ustabilizowania się kursu, także to tym, co mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście.
No tu no, raczej ciężko tak LPP, żeby zamknęło sklepy, no bo czynsze by trzeba było pewnie dalej płacić i pracownikom również, jeśli są na jakichś tam umowach o pracę, to by chyba jeszcze powiększyło znacznie bardziej. A tak to mają, jak realizują marże na poziomie powyżej 50%, to mają z czego schodzić, żeby jeszcze to wyszło na zero, więc tylko zmniejszają się zyski, tak? a nie generują koszty.
Tak jest. Znaczy, no nie, no przypominam, że ogłosiliśmy już kilka tygodni temu w którymś nagraniu koniec trendu wzrostowego i trend boczny na LPP.
Tak, to bardzo często o tym wspominaliśmy i wymienialiśmy. No i tutaj to nie jest jedyny przykład, gdzie te nasze jakieś przepowiednie w cudzysłowie później się sprawdzają w kursie akcji, no ale my rozmawiamy o fundamentach. Wiadomo, że w wielu przypadkach jest to ten bardzo ważny czynnik do następnych dni, sesji. No i tutaj to odgrywa bardzo dużą rolę, ta analiza czynników i im szybciej dojdzie się do takich wniosków i przewidywań, tym szybciej można reagować po prostu na akcjach.
Tak jest. Rafał, ja nie mam więcej kandydatów do wydarzenia roku.
No ja też nie, ale myślę, że zanim stworzymy ankietę, to jeszcze chwilę będziemy mieli czasu coś wymyśleć w razie. Czeka.
Tak, bardzo ważne to, co powiedziałeś. Chcecie troszeczkę trzymać rękę na pulsie, trochę wiedzieć, co się na rynku dzieje, trochę szybciej niż inni przewidywać, to słuchajcie nas i czytajcie tutaj nasz newsroom, bo to pozwala tak troszeczkę być no bardziej na bieżąco z rynkiem, trochę pozwala nie wiem, albo więcej zarabiać, albo mniej tracić, bo tak bym to dyplomatycznie powiedział. No to co, proponuję życzyć naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby trend był zawsze w tym kierunku, co wy przewidzicie.
Niech trend będzie z wami.
Tak, niech trend będzie z wami i tyle, tak? I do usłyszenia gdzieś tam.
Wszystkiego najlepszego.
Tak jest, wszystkiego najlepszego. To wszystko na dzisiaj. To był podcast na rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
I Żyński Rafał z tej strony. Pozdrawiam wszystkich.
I do usłyszenia w nowym roku.